Wydawnictwo Nordi Press oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Margit Sandemo pod tytułem Zamek Duchów. Czyta Sylwia Nowiczewska. Dawno, dawno temu, przed wieloma setkami lat, Tengel zły wyruszył na dzikie pustkowia, by zaprzedać duszę diabłu. Później Tengel stał się protoplastą rodu ludzi lodu. Tengel uzyskał obietnicę ziemskiego powodzenia, lecz w zamian za to co najmniej jeden z jego potomków w każdym pokoleniu musiał pozostawać w służbie szatana i czynić zło. Ich znakiem miały być żółte kocie oczy. Posiadać też mieli zdolność czarowania. A kiedyś, w przyszłości, urodzić się miał ktoś rozporządzający taką ponadnaturalną siłą, jakiej świat jeszcze nie widział. Przekleństwo miało ciążyć nad rodem dopóki nie zostanie odnalezione miejsce, w którym Tengel zły zakopał naczynie przeznaczone do gotowania czarodziejskiego wywaru, posiadającego moc przywoływania księcia ciemności. Tak głosi legenda. Czy to prawda? Nikt nie wie. Pewnego razu, w XVI wieku, w rodzie ludzi lodu przyszedł na świat chłopiec obciążony dziedzictwem, który próbował odwrócić zło, przemienić je w dobro i dlatego nazywano go Tengelem Dobrym. Nasza saga opowiada właśnie o nim i o jego rodzinie. Przede wszystkim jednak opowiada o kobietach z rodu Tengela. Rozdział pierwszy. Ciężkie czasy nastały po śmierci króla Krystiana dla córek, które miał z Kirsten Munk. A przecież król za życia okazał im wiele troskliwości. Wydał je za mąż za tych, co do których był przekonany, że osiągną najwyższe godności w państwie. Najstarszą z córek, Annę Katerinę, zaręczył z Francem Rancałem, awansując go jednocześnie na ochmistrza królestwa. Nie zdążyli jednak się pobrać, gdyż oboje w bardzo młodym wieku zabrała śmierć. Drugą córkę, antypatyczną Sofię Elizabeth, wydał za Krystiana von Penza, gubernatora, namiestnika i wojewodę. Można by go było również nazwać ministrem spraw zagranicznych, gdyby tylko taki tytuł wówczas istniał. Leonorze Krystinie dostał się najbardziej znaczący i najambitniejszy małżonek. Corfitz Unfeld, obecny ochmistrz, najważniejsza osoba w królestwie. Z tego powodu Leonora Krystina od wielu lat była pierwszą damą w państwie. Elizabeth Augusta wyszła za Hansa Lindenowa, człowieka, który z biegiem lat stał się absolutnym zerem. Krystiana miała więcej szczęścia. Poślubiła bowiem Hannibala Sehesteda, który piastował stanowisko namiestnika Norwegii i tam odnosił sukcesy. Mężem Hedwiś został zarządca Bornholmu, Ebbe Ufeld. On także odczuł na własnej skórze, co znaczy mieć za żonę córkę Kirsten Munk. Hannibal Sehested tak wyraził się kiedyś o swojej żonie Krystianie i jej siostrach. To wcielone diablice. Moja żona i pozostałe szczenięta Kirsten Munk powinny znaleźć miejsce u boku samego szatana. Siostry uważały się za najprzedniejszą śmietankę Danii. Na tron jednak wstąpił ich przyrodni brat, Fryderyk III, a wraz z nim pojawiła się młodziutka królowa, Sofia Amalia. Fryderyk przeprowadził w swym otoczeniu gruntowną czystkę. Najpierw usunięto Krystiana von Penza. Fryderyk był do niego wrogo nastawiony już jako młody książę, a kiedy został królem, definitywnie rozstał się z von Penzem, zabraniając mu wręcz pokazywać się na dworze. Następnie przyszła kolej na Ebbe Ufelda. Zbadano jego działalność jako zarządcy i stwierdzono, że okrutnie gnębi chłopów. Również i on musiał pożegnać się ze stanowiskiem. Jakby jeszcze nie dość było upokorzeń, wszystkim córkom Kirsten Munk odebrano prawo do używania tytułu hrabiowskiego, a w ślad za tym Pozbawiono je przywileju należnego tylko pierwszym damom królestwa, to jest możliwości wjeżdżania powozem na dziedziniec pałacu. Siostry wpadły w gniew. Rozzłościła się również Kirsten Munk, a babka Ellen Marsfin, która przywdziała żałobę po śmierci Krystiana IV, także wydawała pod nosem wściekłe pomruki. Zmarła w roku 1649 i nie była świadkiem dalszych upokorzeń wnuczek. Największe poniżenie dotknęło Leonorę Krystianę. Po pierwsze, była małżonką Korfica Ultfelda, który potajemnie rywalizował z nowym królem o władzę w państwie. Po drugie, między nią a młodą królową Sofią Amalią z Brunszwiku rozgrywała się zacięta walka o tytuł pierwszej damy królestwa. Walka ta, gorzka i zaciekła, trwała aż po dzień ich śmierci. Król tylko czyhał na Kortwica Ultfelda, ale najpierw rozprawił się z Hannibalem Sehestedem. Właściwie Sehested był jego człowiekiem. To Rada Państwa chciała usunąć go ze stanowiska namiestnika Norwegii, ale kiedy okazało się, że z czasem stał się on właścicielem 16 części wszystkich włości w Norwegii, a także wielu kopalni, oraz że ogromna część podatków nigdy nie dotarła do Danii, lecz znalazła się w jego kieszeni, król nie mógł już dłużej przymykać oczu. Kariera Hannibala Sehesteda została zakończona. Prawdziwym jednak cierniem wokół króla był Ulfeld, tak jak dla królowej Leonora Krystina. Pewnego dnia w styczniu 1649 roku Leonora Krystina odwiedziła Cecylię Paladin. Królewska córka była niezwykle podekscytowana. Nie mogła usiedzieć w miejscu. Ta Niemka robi wszystko, żeby mnie znieważać, parskała mówiąc o królowej Sofii Amalii. Ale mój drogi mąż nadal trzyma coś w zanadrzu. Wyjeżdża teraz do Niderlandów, margrabino, by tam zawrzeć umowy, które pokażą całej Danii, łącznie z nową parą królewską, kto tu jest najważniejszy. Jeszcze zobaczymy, komu należy się pełnia władzy. A więc Rada Państwa przystała na jego wyjazd? Rada Państwa? Och, mistrz tej klasy, co Korfic, nie musi się nikogo radzić. Ja naturalnie pojadę wraz z nim, towarzyszyć mu będzie wspaniały orszak, dlatego właśnie do was przychodzę, margrabino Paladin, zawsze mogłam liczyć na waszą dobroć, lojalność i wierność. Małżonek mój potrzebuje osobistego dworzanina, młodego junkra, który usługiwałby mu podczas wyprawy, a tak niewielu można teraz zaufać, kiedy ta Niemka zaprowadza we dworze swoje porządki. Od razu więc pomyśleliśmy o waszym synu, Tankredzie. Jest świetnie obeznany z etykietą dworską i nad wyraz reprezentacyjny. Myśli kłębiły się w głowie Cecylii. Wrodzona bystrość umysłu sprawiała, że panowała nad ich natłokiem, zachowując jednocześnie trzeźwość oceny, życzliwość i takt. Wcale nie miała ochoty wysyłać syna w tę ryzykowną podróż. Nie chciała, by chłopiec został wmieszany w konflikt między królem a jego ochmistrzem lub między ich małżonkami. Z drugiej strony zajmowała się Leonorą Krystiną niemal od dnia jej narodzin. W konflikcie, jaki rozgorzał między Leonorą Krystiną a królową, Cecylia zajęła stanowisko neutralne. Obydwie kobiety cechowała inteligencja. Leonora Krystina była na dodatek piękna, czarująca i obyta w świecie. Królowa miała po swojej stronie młodość, dostojeństwo i niekwestionowaną pozycję. O ludziach z rodu Brunswick-Lüneburg mówiono, że są utalentowani, energiczni i namiętni. Sofia Amalia nie była pod tym względem wyjątkiem, ale faktem jest, że potrafiła być również okrutna i bardzo uparta. Leonora Krystina też dysponowała groźną bronią. Był nią zabójczo cięty język. Zazdrość i zawiść panujące między przeciwniczkami osiągnęły już poziom przyciągający powszechne zainteresowanie. Gdyby chodziło tylko o Leonorę Krystynę, być może Cecylia nie byłaby aż tak niechętna wysłaniu Tancreda do Niderlandów. Miał on jednak zostać dworzaninem, Korfica Ulfelda, a tego człowieka Cecylia znieść nie mogła. To prawda, że zwracał na siebie uwagę, był ulubieńcem ludu, przynajmniej na razie, ale w arogancji i zapatrzeniu w siebie przekroczył wszelkie granice. Nie we wszystkich sprawach, którymi się zajmował, można było na nim polegać. Nie miał szacunku dla prawa, naginał je w zależności od własnych potrzeb. Obecność Tancreda u boku Korfica mogłaby spowodować konflikt z domem królewskim. Wiedziała, że Aleksander nigdy do tego nie dopuści. Gdyby Aleksander był w domu. Niestety wyjechał gdzieś do Włości. Myśli te przemknęły przez jej głowę z szybkością błyskawicy i już odpowiadała, choć może cokolwiek niejednoznacznie. Och, wasza wysokość, Leonora Krystyna lubiła, gdy zwracano się do niej właśnie w ten sposób. To okropne. Naturalnie bardzo chcieliśmy podziękować za zaszczyt, jaki spotkał naszego syna. Propozycja towarzyszenia waszemu mężowi to wielki honor, ale niestety Tancred jest zajęty. Czeka go wyjazd na Jutlandię do mojej szwagierki. Gorąco prosiła go o przybycie i syn nasz pozostanie tam przez kilka miesięcy. Mieszka sama i właśnie złamała nogę, leży więc bezradna i nie jest w stanie dopilnować swej posiadłości. Nie ma innych krewnych, których mogłaby o to prosić. Nie możemy też cofnąć obietnicy. Leonora Krystyna z kwaśną miną wyraziła żal, iż Tancred nie może uczestniczyć w wyprawie do Niderlandów. Teraz pozostało Cecylii tylko modlić się w duchu, by królewska córka, wychodząc, nie natknęła się na Aleksandra i chłopca. Kiedy ojciec i syn wrócili do domu, Tancred był bardzo zawiedziony decyzją matki. Ależ mamo, udaremniłaś mi wyjazd do Niderlandów. Zobaczyłbym kawałek świata i wypełniłbym takie zaszczytne zadanie. Cecylia przyglądała się swemu młodemu, bardzo przystojnemu synowi. Miał 21 lat. Ciemne, lśniące włosy uwydatniały jego szlachetną twarz. Przyciągał uwagę dam na dworze i dlatego Cecylia pragnęła wyprawić go na jakiś czas z domu. Nie chciała, by jej syn bałamucony był przez dworskie piękności. Na razie jednak wydawało się, że jest zupełnie nieświadomy swej siły przyciągania. Ideałem Tancreda nadal pozostawał ojciec. Marzył o karierze oficera. I jeszcze do ciotki Ursuli? Narzekał Tancred. Ona jest taka surowa i apodyktyczna. Dyryguje mną nieustannie i traktuje jak 12-latka. Twoja matka postąpiła rozważnie, orzekł krótko Aleksander. Mieszanie się w rozrywki między królem a ochmistrzem byłoby dla ciebie niebezpieczne. Ulfeld jedzie przecież bez błogosławieństwa rady. A ty nie musisz wcale być na Jutlandii tak długo, powiedzmy 2 miesiące. 2 miesiące? Tak ma upłynąć najlepsza część mojego życia? No cóż, uśmiechnął się Aleksander. Może później zdążysz jeszcze coś przeżyć. Tancred miał na końcu języka odpowiedź, że będzie już za stary. Nie wiedział jednak, jak daleko może się posunąć, by nie rozgniewać ojca, więc w milczeniu, choć z goryczą w sercu, poddał się wyrokowi rodziców. Czy ciotka Ursula naprawdę złamała nogę? Nic mi o tym nie wiadomo, odparła Cecylia lekko. Ale coś przecież musiałam wymyślić. Będę więc musiał unieruchomić jej nogę, stwierdził Tancred, na wypadek, gdyby Ulfeld wysłał szpiegów. Nie wydaje mi się to prawdopodobne, powiedział Aleksander. Nie możesz tak się przeceniać. O, mnie nie da się przecenić, śmiejąc się, odparł Tancred. Leonora Krystyna odwiedziła Gabriel Schuss w końcu stycznia. Wkrótce potem Tancred zapadł na dokuczliwą grypę. W drogę na Jutlandię wybrał się więc dopiero na początku marca. Wielki orszak do Niderlandów wyjechał wcześniej. Rodzina mogła zatem odetchnąć z ulgą, ale dla pewności, na wypadek gdyby ktoś pytał, Tancred musiał jechać. Ku jego wielkiej radości obiecano mu, że zamiast planowanych 2 miesięcy zostanie tam nie dłużej niż 2 tygodnie. Ursulę ogromnie zdziwiła niespodziewana wizyta przystojnego bratanka. Tancredzie, jak wspaniale! Przyjechałeś akurat na doroczny zjazd sąsiadów. Doskonale. Jesteś taki wysoki. Będziesz mógł przymocować girlandy do żyrandola. Tylko uważaj na kryształy. Gdzieniegdzie nie trzymają się zbyt mocno. Tu jest drabina. Tancred, nieco zaskoczony, począł zawieszać girlandy w towarzystwie rozchichotanych dziewek służących, które od razu przystąpiły do pracy z większą gorliwością. Och, jaka szkoda! Wołała ciotka z dołu. Muszę jutro wyjechać do Ribe, by uporządkować sprawy mojego świętej pamięci męża. Okazuje się, że człowiek, którego wyznaczyłam, by się tym zajął, podle mnie oszukał. Tancred nawet przez chwilę nie wątpił, że jej mąż został świętym po tym, jak musiał wysłuchiwać jej bezustannego zrzędzenia. Tak, to wielka szkoda, powiedział starając się, by w jego głosie brzmiał żal. Szkoda, że ciocia musi wyjechać i to w tak przykrej sprawie. Mam nadzieję, że nie straciłaś ciociu zbyt wiele. O nie, na twój spadek z pewnością jeszcze wystarczy, odparła sucho. Był to tylko żart. Znała bowiem dobrze chłodny stosunek Tancreda do bogactwa. Obojętność taką często napotkać można u tych, którzy nigdy nie zaznali ubóstwa. Ale chodzi mi o ciebie, biedny chłopcze. Na próżno przebyłeś taką długą drogę. Nie myśl o mnie, ciociu Ursulo. Niedawno chorowałem i wysłano mnie tu, bym wydobrzał. Sam zadbam o siebie. W domu nigdy mi się to nie udaje. Zawsze ktoś mnie gdzieś goni. No, a jak tam? Nie zamyślasz sprawić sobie narzeczonej? Zapytała ciotka, nie zwracając uwagi na skargę w jego słowach. Nie. Tyle osób myśli za mnie. Mogę to sobie darować. Co za diabelnie uparta girlanda. Nie mogę... Tancredzie! Zawołała ciotka falsetem. W moim domu nie wolno przeklinać. Popatrzył na nią zdumiony i niemal stracił równowagę. A ja przeklinam? Tak, właśnie tak. Powiedziałeś... Ursula szeptem przeliterowała straszliwe słowo. Diabelnie. Czy to przekleństwo? Dla mnie to tylko diabelnie zręczne wyrażenie. Och, przepraszam, znów to powiedziałem. Spróbuję się powstrzymać, ciociu, żeby nie zbrukać tego domu nieprzyzwoitymi wyrazami. Kiedy ciocia wraca? Nie wiem, to może zająć trochę czasu, ale będę się spieszyć, by zdążyć przed twoim wyjazdem. Nie trzeba. Możesz, ciociu, poświęcić na swoje sprawy tyle czasu, ile tego wymagają. Takie rzeczy należy traktować poważnie. Tak, ale właśnie wymieniłam całą służbę. Poprzednia była już za stara. Nie wiem, czy ci nowi zadbają o ciebie w należyty sposób. Na pewno wszystko będzie dobrze, odparł Tancred, zerkając na pokojówki, które śmiały się z zadowoleniem. Ursula niczego nie zauważyła. A jak się miewają twoi rodzice, Tancredzie? Przypuszczam, że przywiozłeś mi od nich pozdrowienia. Ależ tak, całkiem o tym zapomniałem. Mają się świetnie. Ojciec zajął się uprawą winorośli, choć bez większych sukcesów, a matka cały czas zmaga się ze sobą, żeby nie pobić ojca częściej niż raz w tygodniu. Pobić oczywiście w szachy. Matka należy do wiecznie młodych kobiet. Wygląda świetnie, chociaż ma już 47 lat. Ojciec ma 54, prawda? Tak, tak, to mój młodszy brat. Zawsze się nim zajmowałam. Zamyśliła się. Tancred również spoważniał. Są tacy szczęśliwi, ciotko Ursulo. Mam nadzieję, że ja też kiedyś szczęśliwie się ożenię. Tak, odpowiedziała ciotka pogrążona w myślach. Twoja matka to wyjątkowa kobieta. Zrobiła dla Aleksandra więcej niż przypuszczamy. Matka? Zdziwił się i znów omal nie spadł z drabiny. Sądziłem, że to mama wiele zawdzięcza ojcu, który żeniąc się z nią, podniósł ją do wyższego stanu. Była przecież tylko w połowie szlachcianką. O, ty nie wiesz, westchnęła Ursula. No, ale teraz pospiesz się, chłopcze. Spójrz, związałeś razem dwie girlandy, zamiast przymocować je do żyrandola. Czy tak właśnie mają wisieć, dzieląc pokój na pół? Tancred roześmiał się. A może któraś z dostojnych wdów będzie miała ochotę przez nie poskakać? Po śniadaniu postanowił zrobić sobie przerwę, odpocząć od niekończących się pytań ciotki i od przygotowań do uroczystości. Wziął ze stajni konia i pojechał rozejrzeć się po okolicy. Zawsze podobało mu się otoczenie posiadłości ciotki Ursuli. Bukowy las nadal był jeszcze nagi, bezlistny, ale delikatne pączki zapowiadały już wiosnę. Za dworem ciągnął się wielki, ciemny las iglasty. Kiedy Tancred zagłębił się weń, usłyszał pierwszy wiosenny sygnał, głos sikorki. A potem pod końskimi kopytami zobaczył przylaszczki. O ile wcześniej wiosna przychodzi do nas niż do Norwegii, gdzie mieszka babcia, rozmyślał chłopak. Gabriella, jego siostra bliźniaczka, tam właśnie się osiedliła. To chyba naprawdę musiała być wielka miłość, myślał. Oczywiście Norwegia jest wspaniała, ale on sam wolał łagodniejszy duński klimat. Jechał gęstym lasem, w którym rosły drzewa iglaste i liściaste. Tancred był pełen radości życia, a jednocześnie młodzieńczego niepokoju. Być może nie zdąży niczego przeżyć, a już będzie za późno. Za późno, czyli gdzieś koło trzydziestki. Wtedy jest się już starcem. Nagle przystanął. Coś brunatnego szybko ukryło się w krzakach. Jakieś zwierzę, drapieżnik? Tancred spiął konia i ruszył w pościg. Nie miał przy sobie broni, był po prostu ciekaw. Chciał przeżyć coś nowego, bez względu na to, co to mogło być. Nie zamierzał wyrządzić zwierzęciu krzywdy. Co się z nim stało? Nie mogło być daleko. Wstrzymał konia i nasłuchiwał, żadnego dźwięku. Musiało gdzieś się przyczaić. Wytężając wzrok, Tancred wpatrywał się w plątaninę małych świerków, nagich krzaków, przewróconych drzew i korzeni. Jest. Tam jest coś brązowego o lekko czerwonawym odcieniu. Zsunął się z konia i cicho podszedł bliżej. Właściwie to głupota, pomyślał. I koń, i on stanowili znakomity cel. Ubrany był w purpurową kurtkę i spodnie. W rozcięciach rękawów połyskiwał jedwab złotego koloru, a koronkowy kołnierz okrywał ramiona. Na nogach miał wysokie buty z miękkiej skóry. Konia naturalnie usłyszeć i zobaczyć mógł każdy. Kiedy od zwierzęcia dzieliło go już tylko kilka metrów, zerwało się nagle i wśród trzasku łamiących się gałęzi popędziło przed siebie. Tancred, zdumiony tym, co zobaczył, przystanął. Dzięki temu uciekające przed nim stworzenie zyskało jeszcze większą przewagę. Uciekinierem była dziewczyna, odziana w brunatny płaszcz z kapturem. Biegła przed nim lekko, z każdą chwilą coraz bardziej zagłębiając się w las. Szanse na ucieczkę miała nikłe, gdyż po pierwsze przeszkadzała jej długa spódnica, która wplątywała się w gałęzie, po drugie Tancred był szybszy. rzucił się na nią całym ciałem i mocno przytrzymał.
Nie, nie!
Pisnęła.
Proszę, puśćcie mnie!
Była brudna. W potarganych włosach sterczały kawałki kory i małych gałązek. Miała na sobie podarte szaty, ale buzia była śliczna. Spoglądały na niego błękitne, wystraszone oczy.
Kim jesteście, panie?
Zapytała zdziwiona.
Czy jednym z nich?
Nadal jej nie puszczał. Nazywam się Tancred Paladin. Przyjechałem w odwiedziny na dwór hrabiny Ursuli Horn. Nie sądzę, bym był jednym z nich. Nie wspomniał nic o swym wysokim pochodzeniu. Ona wydawała się taka prosta. Dziewczyna krzyknęła i zdołała się wyrwać, głównie dlatego, że Tancred nie chciał jej trzymać zbyt mocno. Pobiegła dalej, jakby gnana wiatrem, tym razem wysoko unosząc spódnicę, by poruszać się szybciej. Ciekawość Tancreda nie została zaspokojona, a wprost przeciwnie, jeszcze bardziej rozbudzona. Koniecznie chciał się dowiedzieć czegoś więcej o tej wystraszonej istocie. Las okazał się głębszy niż przypuszczał i przez głowę przemknęła mu myśl, że może mieć trudności z odnalezieniem konia. Nie zrezygnował jednak z pościgu. Uważa mnie z pewnością za gwałciciela. Myślał na pół z rozbawieniem, na pół z urazą. Wreszcie dziewczyna nie miała już siły biec. Z cichym jękiem osunęła się na zwiędłe liście. Tancred podniósł ją i stwierdził, że ledwie trzyma się na nogach. Nie bójcie się mnie, powiedział łagodnie. Nie chcę wam zrobić nic złego. Kim jesteście i dlaczego się ukrywacie? Starała się zebrać siły.
Molly,
szepnęła.
Molly, panie.
Jestem tylko zwykłą służącą. A kim są oni? W jej oczach błysnął niepokój.
Nikim, panie, to tylko tacy mężczyźni, którzy wiecie, co robią z dziewczętami.
Tancred uśmiechnął się. Ja nie jestem taki. Czy wolno mi będzie odprowadzić was do domu?
Nie mam domu, panie.
Ale przecież powiedzieliście, że jesteście służącą. Dziewczyna była śliczna. Nigdy nie widział równie pięknej. Przerażona trzepotała rzęsami.
Już nie, wyrzucono mnie.
A więc dokąd macie zamiar się udać?
Myślałam, żeby szukać pracy w sąsiedniej parafii, panie.
Tancred wyciągnął z kieszeni monetę. Proszę, weźcie to, byście nie była głodna. Wyraz jej twarzy wprawił go w zadziwienie. Oczy rzucały iskry, a nozdrza zadrgały przez moment. Wzięła jednak pieniądz i skłoniła się.
Dziękuję, panie. Jesteście bardzo dobry.
Nie miał ochoty jej puścić. Molly, jeśli mielibyście jakieś kłopoty, przyjdźcie do mnie. Mieszkam we dworze hrabiny, ale będę tu tylko przez 2 tygodnie. Potem wracam na Zelandię i pewnie już się nie spotkamy. Zajmuję narożną komnatę od strony kościoła. Obiecujecie? Skinęła głową.
Obiecuję.
Czy będę mógł zobaczyć was jeszcze kiedyś? Cień strachu znów ukazał się w jej oczach.
Lepiej nie, panie. Ale dziękuję wam za życzliwość i...
Zawahała się.
Tak? Nie mówcie nikomu, że mnie spotkaliście.
Dobrze. Obiecał nieco zdziwiony. Pożegnała się i pospieszyła w las. Tancred odnalazł konia szybciej niż się spodziewał i wrócił do posiadłości ciotki zatopiony w myślach. Przez resztę dnia był bardzo roztargniony. Nie mógł zapomnieć o Molly, prostej dziewczynie.
To jest jak czary, myślał. W naszym rodzie wszyscy mamy skłonności do ludzi z niższego stanu. Tak było z moją siostrą, z moim ojcem i z ojcem mojej matki, Dagiem Maidenem. No tak, pewnie nigdy nie ujrzę tej dziewczyny, ale ona była taka śliczna. Miała takie łagodne oczy. Przyjemnie było trzymać ją w Tancredzie!
Ostry głos ciotki Ursuli wdarł się w upojne wspomnienia. Za chwilę będą tu goście, a ty jeszcze się nie przebrałeś? Pospiesznie przywdział swoje najlepsze szaty. Strojne ubranie z zielonego jak mech aksamitu, obramowane złotymi koronkami i białą jedwabną koszulę z koronkowym kołnierzem i szerokimi mankietami. Kiedy już był gotowy, sam przed sobą musiał przyznać, że wygląda dobrze. Wykrzywił się ironicznie do swego odbicia w lustrze, po czym zszedł na dół, by wraz z ciotką powitać gości. Ursula, mówiąc o sąsiadach, wcale nie miała na myśli drobnych właścicieli, o nie. Tylko mieszkańcy najwspanialszych okolicznych dworów należeli do grona ludzi, którymi się otaczała. Dlatego też gości nie przyszło zbyt wielu, ale ci, którzy się pojawili, byli starannie dobrani. Oczywiście tylko najwyżej urodzona szlachta. Hrabiowie, baronowie, potomkowie członków Rady Państwa, głównie tacy, których ród posiadał tytuł szlachecki przynajmniej od 300 lat. Jak większość starszych dam, Ursula lubiła kojarzyć małżeństwa, zwłaszcza gdy chodziło o jej młodych krewniaków. Gorąco potępiła małżeństwo Gabrieli z tym tam Kalebem. Mówisz tak dlatego, że nigdy go nie spotkałaś. Spokojnie powiedział na to Aleksander. Ktoś, kto nie jest szlachcicem? Parsknęła Ursula. Niech Bóg da, bym nigdy go nie ujrzała. Darujemy Kalebowi ten przykry obowiązek, odparł jej brat. Miała teraz swoje plany w stosunku do Tancreda. Na spotkanie przybyła młoda hrabianka z niemieckiego rodu, wywodzącego się, jak wiele szlacheckich rodów Jutlandii, z Holsztynu. Przyjechała wraz z matką i ojcem. Ursula, śmiejąc się szeroko, przedstawiła sobie parę młodych ludzi. Dziewczyna nosiła imię Stella i była bardzo ładna. Miała jasną twarz o regularnych rysach i proste blond włosy. Lekko nierówne brwi nadawały twarzy wyraz ciągłego zdziwienia. Nazwisko jej brzmiało Holzenstern. Gdy Tancred to usłyszał, omal nie wybuchnął śmiechem. Stella Holzenstern. To przecież drewniana gwiazda. Z pewnością rodzice nie pomyśleli o tym, nadając jej imię. Uśmiechali się do Tancreda. Wydawało się, że spodobała im się myśl, iż ten młodzieniec może zostać ich zięciem. Ursula zdążyła już o czymś takim wspomnieć, choć w bardzo zawoalowanej formie. Tancred aż zgrzytał zębami ze złości podczas rozmowy z tą przyjaźnie nastawioną rodziną. Na szczęście pojawił się młody człowiek, mniej więcej w jego wieku, i wybawił go z opresji. Przedstawiono ich sobie już wcześniej. Ursula powiedziała wówczas: to jest Dieter Tancredzie. Jego właśnie chciałam skojarzyć z twoją siostrą, gdyby nie wybrała tego górnika. A więc tu jesteś, Tancredzie, powiedział młody blondyn. Szukałem cię. Hrabino, hrabio, Stello, czy wybaczycie mi, jeśli porwę go na chwilę? Muszę dowiedzieć się czegoś więcej o szkole oficerskiej. Rodzina straszy, że ma zamiar mnie tam wysłać. A ty nie chcesz? Roześmiała się hrabina Holzenstern. Nie chcę opuszczać Jutlandii, odpowiedział z uśmiechem Dieter. Przynajmniej nie o tak pięknej porze. Tancred nie potrafił się dopatrzyć niczego ładnego w nagiej, szaro-czarnej okolicy i marcowych niepogodach. Wdzięczny był jednak za przerwanie rozmowy z hrabiostwem. Dieter poufale wziął go pod ramię i wyprowadził do innej komnaty. Mówiąc o pięknej porze, chciałem powiedzieć, że znalazłem tu przyjaciółkę. Uśmiechnął się szeroko. Ale nikt o tym nie może się dowiedzieć. Czy Holzensternowie to twoi krewni? Tylko sąsiedzi. Mieszkają w Asking. Chcą wyswatać mnie ze Stellą, ale mnie co innego w głowie, gdybyś tylko wiedział. Tajemniczo uśmiechnął się pod nosem. Wracając do zawodu oficera, czy to coś warte? Nie wiem, odparł Tancred z wahaniem. W rodzinie mojego ojca to już taka tradycja, więc ja nie miałem wyboru. Ale we mnie jest też trochę niespokojnej krwi matki i bardzo nie lubię, gdy się mną komenderuje. Ja też nie. Powiedziałeś, niespokojna krew? To brzmi interesująco. Tak, ona ma w sobie krew norweskiego rodu ludzi lodu, a oni sporo potrafią, chociaż ja raczej należę do tych spokojniejszych. Ale wracając do głównego wątku, uważam, że powinieneś spróbować. I wkrótce z młodzieńczą pasją rzucili się w wir dyskusji o blaskach i cieniach życia oficera. Ursula zaplanowała wszystko tak, by przy stole Tancred siedział obok Stelli. Wokół panował ogłuszający harmider, trudno więc było rozróżnić głosy. Tancred starał się zabawiać swoją damę przy stole, ale była albo zbyt nieśmiała, albo też tak głupia, że jego żarciki trafiały w całkowitą próżnię. Coraz gorzej czuł się w tym towarzystwie. Konwersację toczącą się w pobliżu również trudno było nazwać interesującą. Ursula wołała do hrabiny Holzenstern. Jaka szkoda, że księżna, wasza siostra, tak prędko musiała wracać do domu. Tak bardzo cieszyłam się na spotkanie z nią. Przeklęta snopka, pomyślał Tancred, w którego żyłach płynęło więcej krwi ludzi lodu, niż przypuszczał. W taki sposób podlizywać się utytułowanym. Tak, bawiła u nas tylko przez tydzień, odkrzyknęła hrabina. Jesteś paladinem, prawda, młody człowieku? Wrzasnął do Tancreda pewien wyraźnie niestroniący od kieliszka oficer. Tak, potwierdził Tancred. Powinieneś być z tego dumny. Starzec, wyciągając rękę za plecami Stelli, poklepał go po ramieniu. Pierwszy paladin walczył w Jeruzalem u boku Fryderyka Barbarossy. Pomyłka, pomyślał Tancred. To był Fryderyk II, szósta wyprawa krzyżowa. Nie miał jednak siły wszczynać dyskusji w panującym hałasie. Kiedy nareszcie wstali od stołu, bez celu przechadzał się po salonach z uśmiechem, jakby przylepionym do twarzy. Dwie stare sekutnice plotkowały, usadowiwszy się na sofie. Naturalnie, to znów ta młoda Jessica, powiedziała pierwsza. Słyszałam, że uciekła. Tak, to już trzeci raz, odparła druga. Oni robią dla niej wszystko, a ta dziewczyna w taki sposób im się odwdzięcza. Przynosi tylko wstyd. Wszyscy przecież wiemy, jak ludzie gadają. I to wy tak mówicie? Pomyślał Tancred. Pierwsza z plotkarek powiedziała. To wina służącej. To ta niemożliwa Molly sprowadza ją na manowce. Tylko wszechmogący wie, czym się zajmują te latawice, kiedy samotnie wędrują. Gdy Tancred to usłyszał, serce podskoczyło mu w piersi. Udało, że przystaje, by poprawić sprzączkę przy trzewiku. O mały włos, a wygadałby się o Molly. Nie chciał jednak dostarczać tym jędzom nowego tematu do plotek. Pamiętał również o prośbie dziewczyny, by nikomu nie mówić o spotkaniu. Ale gdzie mogła być pani Molly, młoda Jessica? Na pewno głębiej w lesie. Niebawem Tancred całkiem stracił zainteresowanie przyjęciem. Z niecierpliwością czekał na odejście gości, którym jak na złość wcale się nie spieszyło. Chłopakowi udało się jednak na chwilę zostać sam na sam z ciotką w jadalni. Kim jest Jessica? Ciotko Ursulo. Myśli ciotki z trudem oderwały się od rozgardiaszu związanego z organizacją przyjęcia. Jessica? Jaka Jessica? Ach, ta beznadziejna dziewczyna. To nikt dla ciebie. Wcale nie o tym myślałem. Ale dlaczego uciekła? Po prostu żądza przygód. 2-3 lata temu Holzensternowie przejęli majątek po swoich krewniakach. Kiedy poprzedni właściciele, a byli to rodzice Jessica Cross, zapadli na ospę, zostawili im majątek pod warunkiem, że zajmą się Jessicą do czasu, gdy będzie pełnoletnia i samodzielna. Ale dziewczyna jest niepoprawna. Molly ją podburza. Molly pracowała w majątku jeszcze za życia rodziców Jessica i opowiada dziewczynie niestworzone historie. Ale w rodzinie Jessica jest niedobra krew, powiedziała ciotka zniżając głos. Mogłabym ci o nich opowiedzieć przeróżne historie. W chaotycznej opowieści ciotki zbyt wiele było niedomówień, by Tancred mógł się w tym wszystkim połapać. Ale gdzie mieszka Jessica? Tancredzie, czy musisz zadawać tyle pytań, kiedy widzisz, że mam głowę zajętą ważniejszymi sprawami? Czy nie widziałeś chochli do sosu? Kucharka nie może jej znaleźć po obiedzie. A przy okazji, co sądzisz o Stelli? Woskowa lalka. Pomyślał, ale odpowiedział przezornie. Uważam, że w ogóle nie ma poczucia humoru. Nic nie rozumiała z moich dowcipnych opowiastek, ale zaśmiewała się, gdy biedny sługa zaplątał się w tren baronowej. No tak, to okropne niezdara. Mruknęła ciotka Ursula, obdarzona poczuciem humoru w tym samym stopniu, co kłoda drewna. No naprawdę, nie mam już więcej czasu, a dlaczego interesujesz się tak bardzo Jessicą Cross? Ponieważ ona może doprowadzić mnie do Molly, pomyślał Tancred. To nic szczególnego, odpowiedział wzruszając ramionami. Wydaje mi się niezbyt miła. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy to przyjaciółka Stelli. Mam nadzieję, że nie. Ciotka natychmiast się uśmiechnęła, biorąc jego słowa za dobrą monetę. To miło z twojej strony. Idź teraz do Stelli. Nie, ciociu. Dręczy mnie straszliwy ból głowy. Cudownie by było, gdybym mógł was opuścić. Przez cały dzień od momentu przyjazdu nie miałem chwili wytchnienia. Och, oczywiście. Cóż za bezmyślność z mojej strony. Idź się położyć. Niedługo złożymy wizytę w Askinge, prawda? Bardzo chętnie, ciociu. Powiedział Tancred równie łagodnie, co fałszywie. Rozdział drugi. Tancred wcale nie położył się do łóżka. Bardzo niepokoił się o tę niemożliwą Molly. Musi nad nią czuwać, dopóki jest w pobliżu. Wkrótce zniknie, a wtedy nie będzie już mógł jej pomóc. Nie słyszał wprawdzie o tym, by groziło jej niebezpieczeństwo, ale niczego nie można być pewnym. Najlepiej przygotować się na najgorsze. Podczas gdy nadal bawiono się w salonach, Tancred prześlizgnął się przez okno swojej komnaty i pobiegł w stronę lasu. Nie chciał brać konia, bez niego był swobodniejszy. Kiedy zagłębił się w zarośla, przemierzając trasę sprzed południowej przejażdżki, dochodziła już północ. Była pełnia. Księżyc rozświetlał noc, rzucał błękitne cienie pod drzewami i srebrem barwił gałęzie. Gdzieś w oddali trzaskały gałązki, kiedy tajemnicze czworonożne istoty poruszały się w ciemności. Tancred usiłował stąpać bezszelestnie, ale na grubym dywanie zeszłorocznych liści było to niemożliwe. Jakże jestem głupi, myślał. Jak mogę przypuszczać, że odnajdę Molly albo Jessicę? Kim jest ta tajemnicza dziewczyna i dlaczego ucieka tak często? A buntowniczka Molly i ci groźni oni. Na pewno chodziło o jej krewniaków, być może czyhają na dziedzictwo Jessiki. Nie, Nie może tak fantazjować. Przystanął i rozejrzał się dokoła. W lesie panowała zupełna cisza. Przeklinał swoją bezmyślność. Nie zwrócił uwagi, w którym miejscu na niebie znajdował się księżyc w stosunku do dworu ciotki. Wydawało mu się, że stał bardzo wysoko, ale z której strony? Teraz nie wiedział już, gdzie jest. Las ze wszystkich stron wydawał się jednakowy. Mistyczny, czarodziejski, niezgłębiony. Dzik? W lasach Danii żyły dziki. Rozdrażnione mogły być niebezpieczne, a on nie miał przy sobie broni. Nie, nie wolno tak przesadzać. Wędrował na oślep. Nie miał pojęcia, jak głęboki może okazać się las, ale gdzieś przecież musi być jego kraniec. Jeśli tylko nie będzie chodził w koło, kiedyś się z niego wydostanie. Nie mógł tak po prostu odwrócić się na pięcie i pomaszerować do domu. Już dawno stracił orientację. Poirytowany zmarszczył brwi. To do niego niepodobne, postąpić tak lekkomyślnie. A może jednak? Musiał przyznać, że nie zawsze kierował się rozsądkiem. Prawdą było, że nigdy dotąd żadna dziewczyna nie zawróciła mu w głowie. Ta rozpaliła jego ciekawość, była łagodna, śliczna i bezradna. W Tankredzie obudził się instynkt rycerza. W rodzie paladinów wiele było szlachetnych uczuć. Stąpał wśród szeleszczących liści, coraz bardziej zagubiony. To było jak niekończące się przejście przez inferno Dantego. Kara za wszystkie jego grzechy popełnione w przeszłości. Wreszcie dotarł do przeciwnej części lasu. Drzewa były tu prastare. Z gałęzi